Chciałbym zauważyć takie podręczniki jak właśnie czy Imperial Zoo, czy Up in Arms. Wprowadzało nam dużo fajnych, nowych elementów floru, pokazywało je w inny sposób.
Tak, a ta tutaj nie wprowadziła niczego nowego, ciekawego, nie pokazało zielonoskórych z ciekawej perspektywy.
No tak, no,
nie, w ogóle, żaden tego tu nie napisał. Nie. W ogóle. Jak czekacie czegoś takiego, tego tutaj w ogóle nie ma. Nikt tu nie ma, nic.
Mi się wydaje, że ja to wszystko jednak trochę już widziałem.
Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną jak zawsze szczwany i okrutny MG Rupert Zewsi-Hojten
oraz oczywiście okrutnie szczwany mój gracz Werner Gorder.
A dzisiaj zajmiemy się, jak już zapewne domyślacie się po tym krótkim wstępie, orkami, goblinami i wszelkiego rodzaju zielonym tałataństwem, które pojawiło się na łamach podręcznika Tribes and Tribulations, który wyszedł niedawno nakładem C7. I chcielibyśmy porozmawiać o tym podręczniku, jakie są nasze pierwsze wrażenia po zapoznaniu się z jego treścią, czy warto w ogóle nim się zainteresować.
Dokładnie, ja myślę, że rozmowa będzie ciekawa, bo tak chwilkę przed nagrywaniem Werner powiedział, że podręcznik mu się bardzo podoba. Ja natomiast uważam, że jest to chyba najgorszy podręcznik, jaki póki co wyszedł od Cubicle 7 do Warhammera. I wciąż podręcznik mi się podoba, ale mam duży problem z tym, czego w nim nie ma i do kogo jest adresowane. Ale no to do tego przejdźmy. Może zacznijmy od początku, co w tym podręczniku rzeczywiście jest, co wchodzi w skład, czego możemy się po nim spodziewać.
Tak. Ja tutaj muszę od razu zaznaczyć, że ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat i na przykład uważam, że to jest pierwszy podręcznik od C7, który jest rozsądnie logiczny i logicznie rozsądnie ułożony.
Tak, to prawda, że zawsze w naszych recenzjach narzekamy na to, jak C7 wkłada różne rzeczy do podręczników. Ten tutaj jest dużo lepszy pod tym względem, chociaż i tutaj znajdzie się coś, do czego można się przyczepić. Ale zacznijmy od początku. Podręcznik jest jak najbardziej poświęcony orkom, goblinom, zielonoskórym oraz ich, nazwijmy to, najczęstszym sojusznikom, ponieważ znajdą się tam również opisy i fragmenty dotyczące zarówno ogrów, jak i troli. Więc w zasadzie wszystko to, co spodziewaliśmy się zobaczyć w podręczniku o zielonoskórych. Podręcznik jest napisany w ten sposób, że pierwsze 20 stron mniej więcej wstępu to jest ogólny opis zielonoskórych i jak oni tam wyglądają, główne różnice między powiedzmy goblinami, orkami, różnymi typami orków, trollami. Mamy wzmianki o tym właśnie, że trolle to nie są zielonoskórzy, czy że ogry to też nie są zielonoskórzy. Pojawiają się oczywiście też takie fajne informacje jak hobgobliny, co mnie jako wielbiciela pierwszej edycji bardzo cieszy. Zresztą zwłaszcza w tym wprowadzeniu często pojawia się określenie krasnoludy chaosu, które jak wszyscy wiemy mają swoich wiernych fanów od dziesiątek lat, więc myślę, że to jest miło przeczytać. Potem natomiast mamy kolejne 6 rozdziałów, z których każdy opisuje jakby inne plemię orków bądź goblinów. W tym również chodzi po jednym plemieniu hobgoblinów i ogrów.
Tak, przy czym każdy z tych rozdziałów jest przygotowany w ten sam sposób, to znaczy przedstawia ogólną sylwetkę tego plemienia, potem opisuje znane jego taktyki, jest fragment opisując z perspektywy świata, jak wyglądało spotkanie kogoś z tym plemieniem, oraz mamy propozycję kilku spotkań z tymi plemionami od, czy tam grupami, bo to nie zawsze są tylko plemiona. To mogą być po prostu na przykład banda najemników, prawda? Na przykład ogry tutaj są grupą najemniczą. Natomiast te spotkania są podzielone na 3 jakby poziomy, takie proste, średnie i ciężkie. Mamy kilka pomysłów na wplecenie danej grupy do swojej przygody. No i to tyle w zasadzie, jeśli chodzi o poszczególne te części.
Tak, potem mamy również rozdział poświęcony trollom. Z różnymi ich też wersjami. Mamy te templetki, żeby je odpowiednio upchać w statystyki, w zależności czy to są rzeczne, skalne trole. Mamy trole chaosu. Możemy też się posiłkować modyfikacjami z racji na wiek trola. Jest również jakiś krótki bestiariusz, więc mamy na przykład rzeczną trolicę, wiedźmę, babę wodną, coś w tym klimacie. A potem przechodzimy do Magic.
Tak, przy czym jeszcze tutaj nawiążę do tych templatek, o których wspominałeś. Te templatki pojawiają się w całym podręczniku. Podręcznik korzysta właśnie z tych templatek, pokazuje, jak za pomocą templatek zrobić dziwniejszego, mocniejszego, większego albo specjalistycznego orka, goblina lub innego coś tam, więc tutaj ten pomysł na te templatki przewija się po prostu przez poszczególne te rozdziały.
Tak, ja może też rozwinę, żeby słuchacze wiedzieli, o co nam chodzi, jak mówimy templatki, mamy schemat jakby rozwinięć do tych wszystkich naszych orków, goblinów, troli, ogrów i tak dalej, które nam podbijają troszeczkę jak profesję, tak jak chcemy robić NPC-ów, więc jeżeli chcemy doświadczonego czarnego orka, no to tam mamy profil czarnego orka, mamy profil tam, że jest elitarny albo doświadczony, przeklejamy te statystyki, dodajemy do siebie i w ten sposób tworzymy jakby mocniejszą wersję tych przeciwników, więc to ma upraszczać życie mistrzowi gry i jak najbardziej nie mam z tym problemu, uważam, że to jest fajne, nawet nam pasuje, no ale tak jeszcze wracając właśnie do tego skrótowego opisu, co jest w podręczniku, później mamy War Magic, czyli magię goblińskich szamanów, orkijskich zresztą również, ze swoimi zasadami, spelami, osobną tabelą miscastów, drobnymi dodatkowymi zasadami, bo ta War Magic jest zrobiona tak, żeby była relatywnie potężna, zwłaszcza jeżeli szaman dysponuje odpowiednim wsparciem moralnym ze strony swoich współbraci, a jednocześnie no, można na niej polegać jak na wszystkim w realiach orków i goblinów, czyli nie bardzo, za to porażki bywają spektakularne.
Tak, przy czym tutaj, tak jak na zielonych przystało, magia ła występuje w dwóch smakach, dużym i małym ła.
Tak. No i podręcznik nam zamyka rozdział ostatni, który pomaga nam tworzyć nemezis, w sensie nemezis naszej drużyny, która będzie orkiem czy goblinem, czyli jak tworzyć tych bossów. Mamy tabelkę do różnego rodzaju motywacji, do tego, w jaki sposób oni będą działali. No i rozdział stara się, zresztą jak cały podręcznik tak naprawdę, i to zdecydowanie zaleta tego podręcznika, żeby ci zielonoskórzy nie byli tylko takimi zwykłymi mobami do siekania na sesjach, ale czy to właśnie we wcześniejszych rozdziałach, czy w tym ostatnim, gdzie tworzymy tego głównego złego, mamy zestaw narzędzi, żeby oni mieli jakieś swoje ambicje, jakieś swoje opinie, powiedzmy pomysły, w każdym razie, żeby byli charakterystyczni i żeby można z nimi wchodzić w jakiegoś rodzaju relacje inne niż tylko na polu bitwy, kto ostatni stoi, ten wygrał, co jak najbardziej zasługuje moim zdaniem na poklaskę, zresztą troszeczkę mi się kojarzy z Nemesis System z serii Mordor Shadow of War, gdzie właśnie mieliśmy ten Nemesis system, no i tutaj może jest troszeczkę inspirowany tym, że rzeczywiście możemy stworzyć jakichś tych wybranych orków czy gobliny, które będą towarzyszyć po drugiej stronie naszej drużynie przez całą długą kampanię, gdzie możemy mieć różne zwroty akcji, mogą być po tych samych stronach, po różnych, zdradzać się, walczyć ze sobą, zawierać krótkotrwałe sojusze, tego typu rzeczy.
Tak, i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o zawartość tego podręcznika. Łącznie jest tego 112 stron razem z okładkami. No, czyli trochę ponad 100 stron, jeśli chodzi o samą treść. Wzbogacone jest to wszystko ilustracjami, z których część jest nowa, część jest wykorzystana po raz kolejny, jak to czasami w produktach związanych z GW bywa.
Tak, jeszcze z zawartości dodam, że w każdym rozdziale przewijają nam się dwie strony znanego z tych mniejszych dodatków All the Weights Incunabulum, czyli to są takie tak naprawdę wstawki ze świata, z dziennika drużyny akademików i poszukiwaczy przygód, no i w tym dodatku są opisane ich różne przejścia z orkami, goblinami i jak to było z ich perspektywy, co oni myślą w ogóle o zielonoskórych, o ich poszczególnych plemionach czy wersjach. Tam zastanawiają się nad zdolnościami na przykład orków do wykorzystywania technologii.
No i co? No i co myślisz o tym podręczniku? Dlaczego uważasz, że jest nie najlepszy?
Powiem tak, ten podręcznik odchodzi tym, jak jest napisany, jak to w ogóle jest sformatowane, znacząco od tego, co mieliśmy dotychczas w tych dużych podręcznikach od C7, natomiast jest rozbudowaną wersją tego, co mieliśmy w małych PDF-ach. Te małe PDF-y chyba się jeszcze nie ukazały po polsku, ale są przynajmniej trzy, które ja naliczyłem, było Cluster Eye Tribe, The Warband of Bale Many Eyes i The Night Parade, gdzie mamy właśnie poprzedstawiane różne grupy, nazwijmy to, przeciwników w Warhammerze i one są rozbudowane, jest tam zawsze jakiś szef, pomocnik szefa, jakiś ochroniarz, mamy właśnie te wszystkie stat bloki i pomysły na to, jak robić spotkania z nimi na zasadzie takich encounterów, też z podziałem na łatwe, średnie i trudne. I tutaj to wszystko jest w tej formie podane. Lore również jest sporo, ale właśnie każde z tych plemion jest przedstawione, że mamy jakiegoś głównodowodzącego, ważniejsze postaci, jakiegoś ochroniarza, kogoś takiego, spis wykorzystywanych właśnie taktyk i umiejętności, no i te templatki ze statystykami oraz właśnie po 3 encountery na zasadzie łatwy, trudny i średni. One są tak z jednej strony taktyczne, żebyśmy wiedzieli, czym dysponują siły przeciwnika, ale też tam jest jakaś zahaczka fabularna, żeby to nie było tak, że to jest tylko na potrzeby mapy bitewnej, żeby to rozgrywać czysto jako walkę, no ale że nasza drużyna może coś tam wykombinować.
No dobra, ale póki co, jeśli chodzi o te rzeczy związane z zielonoskórymi, w tym podręczniku, jeśli chodzi o lore, to połowa z tych plemion już się gdzieś w jakiś sposób pojawiła. Tutaj jest po prostu opisana w troszeczkę inny sposób, zgodnie z tym wzorem, który właśnie pojawił się w osobnym PDF-ie The Cluster Eye Tribe, który już jest wydany i który ma praktycznie tą samą treść, tylko że jakby część jego jest przeniesiona w inne miejsca tego podręcznika, a tutaj sam opis tego plemienia stanowi tylko 10 stron, tamten podręcznik miał 20. Tam też pojawiały się te niektóre elementy, które pojawiają się tutaj dotyczące właśnie rozwoju orku, właściwie rozwoju goblinów itd., itd. Natomiast pozostałe pojawiały się gdzieś w lorze Warhammera od lat. Niektóre są z pierwszej edycji, teraz przepisane i rozwinięte właśnie na czwartą i wpisane w ten schemat pokazywania tych wszystkich plemion czy tam grup najemniczych. A niektóre są całkowicie nowe.
Tak, tylko ja powiem tak, dla mnie największym chyba problemem tak naprawdę jest to, czego nie ma w tym podręczniku. I oczywiście każdy podręcznik można krytykować za to, czego w nim nie ma.
No to jest trochę nieuczciwa krytyka. No, co powinno być według ciebie w tym podręczniku w takim razie jeszcze?
Dla mnie największy problem jest taki, że nie dostaliśmy jakby większego wglądu w to, jak wygląda życie zielonoskórych. Mamy tam krótką informację właśnie we wstępie, że jest podejrzenie, właśnie zielonoskórzy dostali się na świat Warhammera w jakiś sposób za sprawą podróży starożytnych slanów.
Przez kosmos, tak. Jak to wiemy, dawno.
I to jest jedna z tych teorii. No ale wiesz, tutaj nigdzie na dobrą sprawę nie mamy napisane o tym, skąd się zielonoskórzy biorą, w sensie jak się rodzą, dorastają i tak dalej. Jest oczywiście teoria, która przewija się tu i tam w lore Warhammera i wśród fanów o grzybach i wyrastaniu z grzybów i snotlingów, ale tutaj tych informacji generalnie nie mamy. Więc jeżeli ktoś jest relatywnie nowy w lore Warhammera, to tak, jest fajny przekrój przez różne plemiona i różne sposoby na wprowadzania orków i goblinów do swoich sesji, to jest super, ale wiesz, takich właśnie prostych odpowiedzi, okej, to skąd się w zasadzie biorą te orki, jak wygląda to ich życie wtedy, kiedy czegoś nie atakują, no to tej informacji nie ma i nie ma tego nawet, wiesz, podanego, jak właśnie są te wstawki ze świata, z perspektywy tych podróżników, żeby ktoś opowiedział właśnie historię, czy to zasłyszaną, czy wyczytaną w starych dziennikach, że ponoć według jakiegoś tam uczonego cykl życia orków i goblinów wygląda w ten i w ten i w ten sposób. Takich informacji tutaj po prostu nie dostajemy, mamy tylko te gotowe plemiona, no które fajnie, że są przedstawione w różny sposób, w sensie część z nich to są najemnicy, z którymi gracze mogą współpracować, część to po prostu na przykład pobierają haracz za przejścia, no, w zasadzie my to, prawda? Więc to jest fajne, ale tak głąb za bardzo nie wejdziemy. Wciąż to są tylko takie zbrojne bandy, które w takich albo innych okolicach można spotkać. One mają swoją historię, jakieś tam swoje własne charakterystyki. No ale o samych zielonoskórych niewiele się dowiadujemy. Fakt w kontekście całościowej kultury, cyklu biologicznego, tego typu rzeczy. To są rzeczy też, które w Warhammerze nigdy nie zostały jakoś szczególnie mocno i jednoznacznie wyjaśnione. No ale wydaje mi się, że w takim podręczniku dobrze by było, żeby to się znalazło, ponieważ mój największy problem z tym podręcznikiem jest taki, że nie bardzo wiem, komu go polecić, bo z jednej strony ludzie, którzy Warhammera już znają dość dobrze, to ile tu jest dużo fajnych informacji i ciekawych inspiracji, to nic z tego nie jest na tyle wyjątkowe, żeby mistrz gry nie mógł przygotować tego samego, zwłaszcza, że w poprzednich publikacjach od Cubicle 7 mieliśmy już dużo podobnych przykładów, prawda? Jeżeli spojrzymy, nie wiem, na wierzchowce zielonoskórych, tam wielkie wilki, pająki, dzikie świnie z kłami z lasu, to gdzieś tam się nam przewija w różnych podręcznikach i dodatkach. No ten rozkład plemienny też się pojawia w PDF-ach. Trole, ogry, to wszystko już nam się wcześniej pojawia, więc jeżeli dysponujemy jakąś większą biblioteką Warhammera, już znamy świat, to ciężko tutaj o takie nowości, które naprawdę nam coś bardzo zmienią. Z drugiej strony, jeżeli ktoś jest relatywnie świeży, załóżmy, że ma tylko podręcznik główny do Warhammera, chce zacząć prowadzić, podoba mu się idea, żeby takim właśnie Nemezis były orki czy gobliny, że chciałby więcej się o tym dowiedzieć, to jak najbardziej tutaj dostanie dużo informacji, bo z jednej strony ten podręcznik troszeczkę kompresuje wszystko to, co dostaliśmy w latach Armii Buków do orków i goblinów i podobnych źródeł, ale no ostatecznie też nie odpowiada na wiele takich jednak elementarnych pytań i nawet nie daje takich, moim zdaniem, zadowalających krótkich wyjaśnień właśnie, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak one żyją, wiesz, rozwoju i tak dalej. Więc...
No widzisz, odpowiedziałeś sobie na pytanie, komu byś go mógł ewentualnie polecić.
Najtrudniejsze do odnalezienia miasto Imperium to oczywiście Delbert, często mylony z Delbren. A skąd te pomyłki? Czas na odrobinę historii. Na mapie pierwszej edycji Delbert znajduje się na północny wschód od Aldorfu i północ od rzeki Talabek w wielkiej prowincji Midenlandu. Jednak w potępieńcu Delbert znajduje się już na drodze Aldorf-Middenheim nad rzeką Dale. W efekcie tego na mapie burzy chaosu Delbert przesunięty został na północ, co sprawiło, że i druga edycja umieściła Delbert przynajmniej o 100 mil dalej na północ niż pierwsza, utrzymując tę lokalizację w kampanii Tysiąc Tronów. Zatrudniany przez GW Andy Loch, chcąc rozwiązać konflikty między edycjami, postanawia, że wszystkie mapy pierwszej edycji błędnie jako Delbert opisywały miasto Delbren, zrzucając winę na leniwych, rejklandzkich kartografów. Zatem tworząc nową wersję Wroga w Cieniach, zastępuje oddalone od pierwotnej lokalizacji o 150 mil Delbert nowym Delbren, aby miasto znajdowało się w miejscu pasującym do fabuły kampanii. I stąd wszystkie nieporozumienia związane z Delbert, Delbren i leżącego czasem nieopodal Schoppendorf. A zatem gdzie ostatecznie leży Delbren? Tam, gdzie w czasach pierwszej edycji znajdował się właśnie Delbret, który ty możesz posiadać na wyjątkowej mapie od niepraktycznego kartografa, aby już nigdy nie zaginął.
Natomiast ja się nie zgodzę z tym, że nie pokazują, w jaki sposób one żyją mniej więcej. Nie ma tutaj oczywiście rozdziału, który poświęcony byłby pełnej kulturze orków, jeśli można w ogóle cokolwiek takiego gdziekolwiek znaleźć i jeśli w ogóle można o czymś takim mówić. No, moim zdaniem wynika to z tego, że te plemiona są po prostu różne. Mają swoje własne rzeczy, łączy je to, że są zielone, wściekłe, głodne i lubią się bić, a tak poza tym to różnić je może wszystko. I tu masz po prostu dużo przykładów na to, w jaki sposób te różnice mogą się przejawiać i że te orki jednak pomimo tego, że lubią się bić, to nie znaczy, że biją się cały czas i ciągle. Mamy tutaj przykłady goblinów, którzy handlują z innymi goblinami w ramach, wiesz, tworzenia jakiejś podstawowej gospodarki. Te zbierają niewolników i coś tam, a w zamian dostają metalową broń i dostają coś innego. Inna grupa tutaj organizuje w ogóle wojnę partyzancką i to jeszcze, że było śmieszniej przeciwko Dawizar, więc to tutaj bardzo mi się podoba ten motyw. I jest tutaj właśnie bardzo dużo różnorodnych grup pokazanych ze swoimi własnymi celami, motywami w dość przystępny sposób, więc tak, nie masz momentu, w którym opisujesz tak, orki rosną tutaj na kamieniu, są grzybami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko tak w zawoalowany sposób powiedziane na początku. Ale poza tym, no, opisy tego ich życia tam się znajdują, może nie wprost, może nie są bardzo duże, ale jednak te elementy się tam pojawiają.
Znaczy ja się zgodzę z tym, co mówisz, że to jak różnorodnie są przedstawione te plemiona, całkowicie się zgadzam. I tak to jest bardzo fajne właśnie, mamy takie typowe leśne gobliny, które gdzieś tam w Rejklandzie po lasach buszują i właśnie mają swój ekosystem. Zresztą jest fajna informacja o tym, no gobliny z racji tego, że są troszeczkę bardziej szczwane, a troszeczkę mniej chętne umierać, to one przystosowały się do życia w lasach Imperium, podczas gdy orków prawdopodobnie tak dużo w lasach Imperium nie ma, bo jak się znajdzie tam jakaś większa grupa orków, to od razu pójdzie do ataku na najbliższego przeciwnika, no i ostatecznie jakiego zniszczenia by nie dokonała, to i tak zostanie rozgromiona przez imperialne armie. Kiedy będzie trzeba, no chyba, że dojdzie dużego ła, więc to jest fajne. To jak wspomniałeś o tych właśnie dzikich orkach, które prowadzą wojnę podjazdową z krasnoludami chaosu, też świetna sprawa. Oczywiście dostajemy też naszych jeźdźców, wilków z dalekich stepów, którzy służą jako najemnicy. To wszystko mi się bardzo podoba, tylko wciąż uważam, że wiesz, jako mistrz gry, który... Bo mówię, no jak ludzie już siedzą długo w świecie Warhammera, to sobie sami to wymyślą, znają te wszystkie inne teorie i inne ten. Ale jeżeli ktoś, kto jest relatywnie nowy, chciał mieć kompendium wiedzy o orkach i goblinach, no i planuje sobie całą swoją kampanię, obmyśla mapę, tu jest takie plemię, no to pojawiały się takie rozsądne pytania, no dobrze, no ale skąd się biorą małe gobliny?
Czyli tak w skrócie, chcesz powiedzieć, że masz niedosyt i po prostu uważasz, że powinno być tutaj bardziej.
Uważam, że takich podstawowe kwestie powinni, wiesz, wyszarpać choćby dwie, trzy strony, tym, żeby na przykład nam przybliżyć i opisać, w jaki sposób populacja orków i goblinów może gdzieś tam powstawać, jakiego będzie rozmiaru, jak działa cykl rozrodczy orków i goblinów. No po tych 40 czy 50 latach Warhammera, skoro wreszcie mamy podręcznik do RPG dedykowany orkom i goblinom, to miłoby, nawet nie mówię, żeby mieć ostateczne informacje, które mówią, jest taka, wszystkie inne teorie są błędne, nie, ale chociaż zebrać te, wiesz, różne wersje, z których jako mistrzowie gry możemy korzystać. Bo to, że mamy fajnych, ciekawych, różnorodnych przeciwników, modyfikatory do nich i pomysły spotkań, jest super. Ja tak odczuwam zdecydowany niedosyt i przy tym całym moim narzekaniu, jak najbardziej też, żeby nikt nie miał wątpliwości. To jest fajny podręcznik, jest w nim dużo fajnych rzeczy, ale wciąż nie wiem, komu go polecić, więc jak mówię, że jest najgorszy z tego, co widziałem od Cubicle 7 z tych dużych podręczników, to bardziej w kontekście tego, gdybym ja miał priorytet kupowania podręczników, no to ten byłby relatywnie nisko, bo tak, są fajne pomysły, inspiracje i tak dalej, ale wydaje mi się, że to wszystko jednak, wiesz, można wyciągnąć z innych miejsc, z innych rzeczy. Brakuje mi tam tych wszystkich nowych spojrzeń, nowego podejścia. Jak mieliśmy podręcznik do Lustrii, mieliśmy wstawkę o wysokich elfach, o ich koloniach, coś, czego nigdy nie było. Mieliśmy wstawkę o tym, jak grać z kinkami, mimo że sami autorzy nie zalecają tego jako defaultowego settingu, to dali nam taką możliwość. Więc pojawiały się takie fajne informacje. Tutaj też mógł się znaleźć krótki rozdział. Okej, jeżeli chcecie sobie zrobić krótką mini kampanię, która będzie dość durna, ale zabawna, to tu są podstawowe zasady, jak na przykład grać goblinami. I to byłoby ciekawe. Natomiast, wiesz, no było, nie było, lista po prostu przeciwników z wariacjami, to jest fajne, ale gdyby wszystkie inne publikacje, może od Cubicle 7, były złożone w inny sposób i byśmy w sporej części tego wciąż nie dostali już jakby wcześniej rozpisanych na zasadach do czwartej edycji, to ten dodatek wywierałby na mnie większe wrażenia. No ale tutaj, mówię, jest dużo jednak takich informacji, które w jakiś sposób gdzieś się już pojawiały w ramach tej samej linii wydawniczej. I jak bardzo by mi się nie podobało, które jest przedstawione, to ciężko mi, wiesz, uzasadniać to wszystko jako naprawdę dobry zakup. Nie twierdzę, że jest zły, czy że nie należy kupować tego podręcznika, bo pewnie, że może się przydać, no ale z drugiej strony jest cały wybór pozycji od Cubicle 7, który moim zdaniem więcej wprowadził nowego na sesję.
Znaczy, wiesz co, no, w ramach tej samej linii wydawniczej, czyli w ramach czasów C7, to ja tutaj naliczyłem cały jeden fragment, który się pojawiał w innym miejscu. Pozostałe dwa elementy pojawiały się już w lore po prostu wcześniej, czy to w trzeciej edycji, czy to w Battlu, czy to nawet niektóre w pierwszej, a niektóre po prostu w White Dwarfach, więc tutaj część loru się pokrywa z tym, co znaliśmy wcześniej, a to jest po prostu rozpisane na czwartą edycję Warhammera RPG. No, natomiast, no dobra, zgodzę się, że jeżeli chciałoby się patrzeć na ten podręcznik jako pełne kompendium dotyczące zielonoskórych, to nie będzie całkowicie pełne kompendium dotyczące zielonoskórych. A jeszcze tutaj ja doczepię się jednego elementu, mianowicie w środku podręcznika jest mapka, która jest za mała, żeby była użyteczna do czegokolwiek, bo nawet jak ją sobie przybliżam, to mało co w niej widać, nie widzę. No może już ten wiek, no nie wiem. No. Może C7 powinno już wiedzieć, że zbiorcy starzeją się razem z linią wydawniczą, należy już tam dawać większe literki. No, natomiast pomimo tego uważam, że zawartość tego, co jest, orki, gobliny, zielonoskórzy i generalnie tamte inne rzeczy luźno stowarzyszone z nimi, są tutaj przedstawione w bardzo ciekawy i różnorodny sposób. Po prostu pozwala on nam znaleźć logiczne wytłumaczenia do tego, żeby nasi zielonoskórzy nie byli po prostu zielonym mobem, który jest do siekania. I to mi się bardzo podoba.
Tak, ja też uważam, że to jest świetne. Przy tym całym moim narzekaniu wydaje mi się, że postaranie się o to, aby ci, no, było nie było chyba też tacy najbardziej, wiesz, mobkowi przeciwnicy znani z Warhammera, no bo to typowi zieloni, stali przedstawieni na fajne sposoby. Mamy właśnie takie niby gobliny z Morii, mamy tych naszych jeźdźców, wilków, leśnego basy. Jest tej różnorodności, to zarówno takiej opisowej, w tym jak wyglądają, w tej ich kulturze, w tym jak się będą zachowywać w spotkaniu, w tym gdzie ich można spotkać, jak i również tych mechanicznych rzeczy, tam też jest różnorodność, jest z czego korzystać. I to jest naprawdę fajne, tylko mówię, ja wciąż coś mi brakuje, no oprócz tego też można jeszcze podnieść klasyczny zarzut, jeżeli chodzi o kwestię C7, no, tego, co można znaleźć w innych podręcznikach, bo okej, no tutaj dostajemy ogry, dostajemy też troszeczkę ogrzej magii, no ale zasady do grania ogrami i tworzenia NPC-ów z nich już było gdzie indziej, ogrza magia też już się nam pojawiła gdzie indziej. No mówię, leśne gobliny, mieliśmy już PDF-a, który wyszedł, który zajmuje się leśnymi goblinami, więc tutaj te informacje się powtarzają.
Powtarzają.
Tak, Wa Magic, wydaje mi się, teraz już nie jestem pewny, bo tych publikacji trochę było, ale wydaje mi się, że też już się gdzieś momentami pojawiała, więc to wiesz, nie jest wszystko takie wow, takie nowe. Brakuje mi tu troszeczkę takich właśnie rzeczy, które mógłbym powiedzieć, okej, dostajesz to, to i to. Wydaje mi się, że właśnie takie nawet rzeczy jak proste zasady do tego, żeby sobie dla odmiany pograć gobasami i mieć questy na zasadzie skradzenia beczki piwa z gospody niedaleko, a tam akurat jest wzjazd strażników dróg i trzeba kombinować cokolwiek, byłoby czymś fajnym, czymś, co by ten podręcznik jakby podnosiło i dawało powód, żeby go naprawdę kupić, bo okej, fajnie, że mamy 6 różnych grup zielonoskórych ciekawie opisanych, no ale z nich będziemy korzystać powiedzmy w ramach jednej kampanii. I ja rozumiem, że możemy korzystać z tego podręcznika przez kolejne 10 lat, w porządku, ale w tym kontekście, no to wydaje mi się, że są podręczniki, które szybciej jakby się spłacą, dostajemy w nich więcej informacji, czy mechanik, czy rzeczy, z których będziemy korzystać, moim zdaniem.
Więc to zależy, jaka to kampania będzie. Tak, wiesz? No, bo akurat jeżeli nasza drużyna wyruszałaby za góry krańca świata, na wschód, do Darklands i tak dalej, to w tym podręczniku akurat zebranych jest całkiem sporo informacji na temat właśnie krasnoludów chaosu, tego, co się tam działo mniej więcej. Relatywnie dużo tutaj jest informacji, biorąc pod uwagę to, jak mało ogólnie temat krasnoludów chaosu jest poruszany. Tu jest dość dużo.
Tak, to prawda. To też mnie cieszył właśnie ten pierwszy rozdział, gdzie mamy dużo tych informacji o krasnoludach chaosu, o tej wojnie, o hobgoblinach i tak dalej. I mówię, no fajnie, to wszystko jest fajne. To nie jest tak, że mi przeszkadza to, co w tym podręczniku jest. Po prostu nie wiem, czy to wszystko razem zebrane powinno być jakoś szczególnie wysoko na liście zakupowej większości ludzi. Też na plus jednak trzeba zaznaczyć, że ten podręcznik jest po tej taniej stronie podręczników Orcy 7. W sensie na oficjalnych cenach sklepu te ceny są takie jak Archiwa Imperium, bo to jest 30 euro. Dla porównania Lustria kosztowała 45 euro, więc o połowę drożej, więc też weźmy pod uwagę, że to jest mniejsza publikacja. Mi się też wydaje, nie mam tego potwierdzonego, ale moja spekulacja jest taka, że te małe PDF-y właśnie opisujące przeciwników i te encountery dobrze się przyjęły wśród fanów i fani chcieli czegoś takiego większego, więc możliwe, że to też odpowie na potrzeby mistrzów gry, którzy mają troszeczkę inne podejście do tego tematu i to też rozważajcie, jeżeli chcecie kupić zakup, bo możliwe, że ten podręcznik dla was będzie świetny, a moje marudzenie jest moim marudzeniem, bo mam skrzywiony światopogląd. To jest możliwe. No ale mówię, dla mnie wciąż tam brakuje wielu rzeczy i uważam, że wszystko to, co jest, wymaga relatywnie małej jednak pracy ze strony MG, żeby zrobić to samemu. Ale no, z taką opinią chyba będę musiał pozostać. Na szczęście Werner ma inną, więc...
No tak będziesz musiał już chyba zostać, wiesz. Generalnie wychodząc z takich założeń, to w ogóle nie oczekujemy od wydawcy, że będzie robił jakikolwiek dodatek, skoro MG może sobie i tak sam napisać coś lepszego.
No tak, no ale...
No tak, to jest.
To prawda, no chciałbym zauważyć takie podręczniki jak właśnie czy Imperial Zoo, czy Up in Arms, czy właśnie Lustre Flay wspominała. Wprowadzała nam dużo fajnych, nowych elementów floru, pokazywało je w inny sposób. No moim zdaniem dawało...
Tak, a ta tutaj nie wprowadziła niczego nowego, ciekawego, nie pokazało zielonoskórych z ciekawej perspektywy, nie dała fajnych zahaczek, jak wprowadzić zielonoskórych w taki sposób, żeby niekoniecznie trzeba się było z nimi od razu zabijać na sesjach.
No tak, no wydaje
mi się... Nie, w ogóle, żaden tego tu nie napisał, w ogóle. Jak czekacie czegoś takiego, tego tutaj w ogóle nie ma. Nikt tu nie ma, nic.
Mi się wydaje, że to wszystko jednak trochę już widziałem. Po prostu.
No bo znasz Warhammera od dawna, no i ten cały pierwszy rozdział to jest po prostu powtórka tego, co i tak już znasz. Już tak już wiesz wszystkich innych podręczników. Tak to jest.
Dobrze, to teraz wypadałoby wprowadzić tam jakąś ocenę, tak kończąc te nasze przepychanki słowne. Więc tak, ja jak mówiłem, ja uważam, że to, co w podręczniku jest fajne, ale uważam, że jeżeli nie macie skompletowanego wszystkiego czy wielu rzeczy z Cubicle 7, to w zależności od tego, czym ma się zajmować oczywiście wasza kampania, co was interesuje, uważam, że są podręczniki, które wolałbym kupić najpierw niż ten. No natomiast tak, dla wielbicieli orków i tak dalej, tam wciąż jest dużo fajnych rzeczy, po prostu nie tak dużo i nie wszystkich tych fajnych rzeczy, które ja bym chciał tam widzieć.
A ja powiem tak, że jeśli chcecie spojrzeć na zielonoskórych z troszeczkę innej perspektywy, albo wprowadzić zielonoskórych na sesję, którzy nie będą takim standardowym mobem do usieczenia, to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby zobaczyć, w jakich różnych odcieniach zielonego nasi zielonoskórzy mogą występować. Ale jeśli nie zajmujecie się orkami, to ten podręcznik w ogóle nie będzie wam do niczego potrzebny.
No i to jest chyba nasza najmniej przydatna recenzja póki co. Może kiedyś uda nam się pobić ten wynik. Natomiast wielkie podziękowania z naszej strony oczywiście dla naszych patronów, dzięki którym mamy dostęp do najświeższych publikacji Cubicle 7.
Zapraszamy was wszystkich na naszego Discorda, tam możemy porozmawiać sobie o tym oraz o innych podręcznikach oraz w ogóle o wszystkich innych rzeczach związanych z Warhammerem.
Dokładnie. Poza tym pamiętajcie, że jakie animozje między nami by nie były, to jednak wszyscy służymy jednemu wielkiemu wow.
Trzymajcie się, cześć.